Najpiękniejszym wyznaniem wiary jest to, które wyrywa się z Twoich ust w ciemności, w poświęceniu, w żalu, w największym wysiłku niezłomnej woli czynienia dobra. Wyznanie wiary z ojcem Pio. Zaprasza ksiądz Krzysztof Śliczny, diecezjalny moderator grup modlitwy ojca Pio.
Kolejne nasze spotkanie ze świętym ojcem Pio z cyklu Wyznanie Wiary. Dzisiaj zajmiemy się już 7 artykułem z katechizmu Kościoła katolickiego, który odnosi się do Chrystusa, a brzmi: stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Warto zaznaczyć, że jest to już ostatni artykuł, który dotyczy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a więc drugiej osoby boskiej. Najczęściej sąd kojarzy nam się z czymś mało przyjemnym, z czymś, co jest naszym jakimś trudem, bo będą nas przesłuchiwać, będą pytać o różne rzeczy, będą dotykać jakichś spraw bolesnych. Jak katechizm rozumie właśnie sąd, jaki będzie dotyczył każdego z nas? Święty Paweł w liście do Rzymian tak pisze: po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Katechizm mówi, że w niebowstąpienie Chrystusa jest uczestnictwem Jezusa razem z człowieczeństwem w mocy i władzy samego Boga. To Chrystus przecież jest Panem Wszechświata i historii i dlatego posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Czasem, drodzy, przychodzimy z różnymi problemami i tutaj chyba nikogo nie powinno zdziwić. Jeśli chcesz rozwiązania tych problemów, zwróć się do Jezusa. Zwróć się do tego, który jest Bogiem, Panem historii świata, ale również Twojej historii. Chrystus jako Pan jest także głową Kościoła, który jest Jego ciałem. To do końca swojego posłania pozostaje Chrystus na ziemi w swoim Kościele. I to, drodzy, powinno być dla nas wielką radością. Bóg jest z nami, a więc cóż może nam się stać? Cóż może nas zniszczyć? Cóż może nas odwieść od właściwego kierunku naszego życia? Skoro On jest naszą głową, to my jesteśmy wszyscy bezpieczni i pewni. Odkupienie Chrystusa jest źródłem władzy, którą Chrystus w mocy Ducha Świętego posiada nad Kościołem. Królestwo Chrystusa ukazuje już swoją obecność przez cudowne znaki, które towarzyszą głoszeniu Go przez Kościół. I tak mówi Ewangelia świętego Marka, 16 rozdział, wiersze 17, 18 i 20. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Popatrzmy, drodzy, jakie, chciałoby się powiedzieć, nadzwyczajne rzeczy towarzyszą tym, którzy uwierzyli w zwycięstwo Chrystusa nad światem. To są te cudowne znaki. Wyrzucanie złych duchów, mówienie nowymi językami, jakaś opieka przed tym, co jest atakiem w naszą stronę, co ma nam zaszkodzić, moc uzdrawiania mocą Chrystusa wobec chorych, wobec cierpiących. Królestwo Chrystusa, obecne już w Jego Kościele, nie jest jeszcze całkowicie wypełnione. W królestwo to uderzają jeszcze złe moce, do chwili, gdy wszystko zostanie Mu poddane. Bardzo często słyszymy takie głosy, że jakby zły duch, szczególnie w tym momencie, w którym żyjemy, miał jakąś moc, działał. To rzeczywiście możemy zauważyć, że ten zły duch próbuje zasiać wiele zła, wiele zamieszania, odwraca ludzkie myślenie od tego, co dobre, od tego, co Boże, ale cały czas pamiętajmy, że jesteśmy zaproszeni, by być w Kościele Jezusa Chrystusa, więc by przytulić się do Tego, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Zwyciężyć w Chrystusie. Dopóki jednak nie powstaną nowe niebiosa i nowa ziemia, Kościół pielgrzymując, pisze katechizm, posiada postać tego przemijającego świata. Dlatego chrześcijanie modlą się, szczególnie podczas Eucharystii. Drodzy, taką modlitwą są przede wszystkim cztery formuły wyznania wiary, które znajdują się po przeistoczeniu. Zauważmy, drodzy, że wyznanie wiary podczas liturgii słowa jest wypowiadane po Ewangelii, czy po homilii, bądź kazaniu. A więc po czymś, co jest sercem liturgii słowa. Wtedy składamy w niedzielę, w święta, w uroczystości wyznanie wiary. Jest jeszcze drugie wyznanie wiary w czasie Eucharystii po przeistoczeniu, a więc po czymś, co jest sercem liturgii eucharystycznej, również chcemy się przyznać, że my wierzymy w tego Boga, wierzymy w Boga, który mówi do nas w swoim słowie i wierzymy w tego Boga, który nas karmi sobą, swoim ciałem. Jak wiemy, te wyznania wiary mają rodzaj aklamacji po przeistoczeniu. Są to krótkie, dialogowane teksty modlitwy, które są częścią modlitwy eucharystycznej, czy to odmawiane, czy śpiewane po konsekracji. Jest to poza słowem Amen, po doksologii końcowej, a więc po tych słowach przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, kiedy mówimy Amen, jakby potwierdzając, że jedynie Bogu należy się boska chwała, to właśnie te aklamacje po przeistoczeniu, te wyznanie wiary, jest to ten drugi moment włączenia się ludu Bożego w modlitwę eucharystyczną kapłana. Jak wiemy, są cztery formy wyznania wiary, tych aklamacji wiary. Pierwsza, najbardziej pewnie stosowana, oto wielka tajemnica wiary. I wierni odpowiadają: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Druga jest taka: wielka jest tajemnica naszej wiary. I wierni znów odpowiadają: ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Trzecia formuła. Kapłan mówi: uwielbiajmy tajemnicę wiary. I wierni odpowiadają: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. I ostatnia, czwarta formuła. Tajemnica wiary, i wszyscy odpowiadamy: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Zobaczmy, kochani, że chodzi o te ostatnie części tego naszego odpowiadania. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale, oczekując Twego przyjścia w chwale. Ty jesteś Zbawicielem świata i Chrystus powróci. Te słowa, te wyznania są wielką wiarą Kościoła, że Chrystus na końcu czasów przyjdzie, aby nas osądzić. Czas obecny jest według Chrystusa czasem ducha i świadectwa, ale jest to także czas naznaczony jeszcze utrapieniami oraz doświadczaniem zła, które nie oszczędza Kościoła i zapoczątkowuje walkę ostatnich dni. Jest to czas oczekiwania i czuwania. A więc, drodzy, to nie tylko krzyż, to nie tylko zmaganie się z własną słabością, z grzechem przychodzącym z zewnątrz, z walką z demonem, ale to czas wielkiej ufności w Panu Bogu. Wszystko stawiam, Panie Boże, na Ciebie i czuwam. Nieustannie czuwam, aby ten zły duch, jak lew ryczący, jak mówi święty Piotr, nas nie pożarł. Jest to czas ducha, więc otwarcia się na działanie trzeciej osoby Trójcy Świętej i czasem świadectwa. Zastanówmy się, jakie jest nasze świadectwo, czy my naszej wiary gdzieś tam nie chowamy pod korcem, czy nasza wiara nie zwietrzała, jak sól, która już się do niczego nie nadaje. Czy chcemy naszym słowem, przyznaniem się, ale i konkretną decyzją pokazać, że nie wstydzę się Chrystusa. Bóg jest moim Panem. przyjście Mesjasza w chwale jest zatrzymane w każdej chwili historii do momentu uznania go przez całego Izraela. O tym mówi święty Paweł w liście do Rzymian 11:26, czy też mówi o tym Ewangelia według świętego Mateusza 23 rozdział, wiersz 39. Którego część Izraela została dotknięta zatwardziałością w niewierze w Jezusa. Święty Paweł kontynuuje za nim, jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. A więc, drodzy, musimy mocno stanąć przy Chrystusie, żeby nikt i nic nas nie odmieniło naszego myślenia, naszych decyzji trwania przy prawdziwej wierze. Tutaj katechizm mówi o oszukańczej religii, o odstępstwie od prawdy, o jakimś wielkim oszustwie złego ducha, antychrysta, o jakiejś formie pseudomesjanizmu, a więc czasem pokazywania, jak wiele trzeba trudności przejść, jak wiele potrzeba się jakoś niesamowicie uniżać. Czasem, drodzy, widzimy jedną czy drugą duchowość, która w imię jakichś wielkich haseł stanęła poza Kościołem. I, drodzy, my nie możemy żadną miarą za nimi podążać. My mamy iść za żywą wiarą Kościoła. Nie za tym, co czasem może nas zachwycić, bo ktoś, zdaje się, jest jeszcze bardziej pobożny niż i papież, i cały Kościół razem wzięty. Tryumf Boga nad buntem zła przyjmie formę sądu ostatecznego. I w ślad za prorokami Janem Chrzcicielem Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Jezus powie w dniu ostatecznym: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Mateusz 25:40. Znamy dobrze świętego Jana od Krzyża. Pod wieczór mego życia będę sądzony z miłości. Czego będzie dotyczył ten sąd? Właśnie tego, czy kochałem, czy pragnąłem kochać, czy zrobiłem wszystko dla miłości, którą Bóg dał mi w moim życiu, której na imię Jezus Chrystus w osobie moich najbliższych, w tych, których przez całe moje życie do mnie posyłał. To Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. Nabył On to prawo przez swój krzyż. W taki sposób Ojciec cały sąd przekazał Synowi. Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by zbawić i dać życie, które jest w Nim. Przez odrzucenie łaski w tym życiu każdy osądza już samego siebie, otrzymuje według swoich uczynków i może nawet potępić się na wieczność, odrzucając ducha miłości. Bóg posyła swojego Syna, aby dać nam życie, ale to od nas zależy, czy my przyjmiemy tą miłość Bożą i czy staniemy przy Bogu, który nas pragnie wyzwalać. Kochani, teraz pragnę podzielić się kilkoma myślami świętego ojca Pio, które odnoszą się do naszego tematu. Będziesz taki, pisze ojciec Pio, jakim Bóg chce, byś był, jeśli w każdej sprawie i zawsze będziesz miał właściwą intencję, większą dokładność, większą punktualność, większą wspaniałomyślność w służbie Panu Bogu. Zobaczmy, drodzy, że ten nasz święty podpowiada nam, aby do każdej naszej czynności mieć właściwą intencję. Dlaczego chcę to zrobić? Dlaczego chcę to powiedzieć? A może jeszcze dokładniej, dla kogo chcę to zrobić i powiedzieć? Wtedy te pytania nas zachęcą do szukania odpowiedzi i do większego wysiłku dla miłości, dla wiary, dla Boga i dla naszych bliskich. Kolejna myśl ojca Pio. Wszystkie ludzkie pomysły, skądkolwiek pochodzą, zawierają w sobie dobro i zło. Trzeba umieć przyjmować i zaasymilować wszystko to, co jest dobre i ofiarować je Bogu, a eliminować zło. Zobaczmy, drodzy, wszyscy przecież dobrze o tym wiemy, że w naszym życiu przychodzi do nas dobro i zło. I naszym zadaniem jest wybierać dobro i odrzucać zło. A więc nasze dążenie do nieba powinno na tym właśnie polegać. Zajmijmy się dobrem. Wtedy to zło również będzie miało mniejszą siłę oddziaływania na nas. Święty stygmatyk San Giovanni Rotondo pisał: Błogosławieństwo Boga niech będzie waszym zabezpieczeniem, podporą i przewodnikiem. Twórzcie rodzinę chrześcijańską, jeżeli pragniecie mieć nieco spokoju w tym życiu. Niech Pan obdarzy was dziećmi, a następnie łaską pokierowania nimi na drodze prowadzącej do nieba. Drodzy, każdy z nas ma swoje powołanie, swoją drogę życiową, czy to powołanie do małżeństwa, do życia w rodzinie, czy powołanie do życia samotnego, czy też powołanie do bycia osobą duchowną, zakonną, do pracy na misjach. Jednak wszyscy mamy powołanie do tego, by trafić do nieba. I niech to Boże błogosławieństwo, które Bóg nam nieustannie udziela, będzie dla nas takim motorem, który nas będzie prowadził nie w innym kierunku, nie w jakimś, na jakąś krótką metę tutaj na ziemi, ale aż do nieba. Mam jako mąż kochać swoją żonę, mam jako żona kochać swojego męża, mam jako pasterz kochać swoją wspólnotę parafialną i to ma mnie i tych, których Bóg mi polecił, doprowadzić do nieba. I ostatnia myśl ojca Pio. Znając niezmierzone cierpienia duszczycowych oraz ogromną wartość modlitwy wstawienniczej, ojciec Pio bardzo często wypowiadał takie słowa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione. Drodzy, ojciec Pio czuł poprzez różne wizje mistyczne, jakie Bóg pozwalał mu doświadczyć, że męka czyśćca jest czymś okrutnym. Dlatego z większym jeszcze zaangażowaniem pragnął robić wszystko przez modlitwę, post, różne wyrzeczenia, aby modlić się za tych biedaków pogrążonych w czyśćcu, którzy przez właśnie męki czyśćcowe próbują stanąć i dostać się do nieba. Kochani czciciele świętego ojca Pio, chciejmy trwać wspólnie na modlitwie. Takie jest zresztą nasze zadanie. Módlmy się szczególnie za żyjących, prosząc o błogosławieństwo, o potrzebne dary nieustannego stawania przy Bogu, a przez Pana Boga przy tych, których nam daje. I módlmy się również za tych, którzy już od nas odeszli, aby i oni radowali się pełnią pokoju na wieki. Niech Bóg umacnia nasze trudy dla głoszenia Ewangelii w codzienności. Szczęść Boże!
Święty ojciec Pio mawiał: Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi. Wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci.